każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu i zapraszam na magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Dzisiaj poruszymy kilka tematów, będą rozmowy z samymi zawodnikami. Jednak na początek ten globalny speedway. W tym roku nie będziemy już emocjonować się drużynowym pucharem świata, w którym to sporo sukcesów odnosiła w ostatnich latach żużlowa reprezentacja Polski. Ten turniej zastąpi wzorowany na mistrzostwach świata par Speedway of Nations. Ten pomysł budzi pewne kontrowersje, a my postanowiliśmy poprosić o komentarz do tej zmiany znanego i cenionego komentatora, eksperta żużlowego. Słuchajmy dziennikarza Polsatu Sport, Tomasza Lorka.
To jest ciekawa inicjatywa, przez wielu krytykowana, myślę, że niesłusznie, bo w polskich mediach żużlowych o tym się nie pisze, natomiast branżowy tygodnik Speedway, jest ta legendarna gazeta wchodząca w Londynie, bardzo obszerny zamieściła artykuł, gdzie Armando Castagna mówi o planach dalekosiężnych, że do roku 2020 intencją filmu BSI Armando Castagni, szefa wyścigów torowych, jest to, żeby 22 państwa były zaangażowane w Speedway of Nations. To jest nazwa, która troszeczkę może budzić strach i sieć spustoszenie, dlatego że Motocross the Nations, czyli Puchar Narodów w motocrossie, dyscyplinie globalnej, światowej, przyjęła się od wielu lat. Tam i Belgia, i Holandia, i Amerykanie, i Francuzi, no masa państw uczestniczy. W ten sposób ten sport się rozrósł. Oczywiście żużlo nie ma szans, żeby być taką dyscypliną jak motocross, no bo nie produkuje się motocykli dla szarych zjadaczy chleba, tylko dla wybrańców utalentowanych wyjątkowo chłopaków. Natomiast myślę, że angaż Argentyny, Słowacji, Rumunii, krajów, które dzisiaj może odstają sportowo od czołowych nacji świata, to jest pomysł bardzo ciekawy i chodzi o to, żeby skondensować, żeby sprawić, że ta impreza będzie żyła bardzo krótko. Ja myślę, że wyścigi par od czasów, kiedy Szwedzi je wymyślili w latach 60. były zawsze fascynujące i ja bym przyklasnął temu i dałbym czas tej nowej formule, bo drużynówka może była fascynująca, natomiast pamiętam, ile płaczu było po tym, jak pary zniknęły z kalendarza, bo pary zawsze były fenomenalne. Może The World Games we Wrocławiu nie było szczególnym spektaklem, ale było wiele finałów par, czy to Ningo, czy Kumla, gdzie aż ręce składały do oklasków, więc bardzo kibicuję nowemu pomysłowi, bo to jest ciekawa inicjatywa, która ma geograficznie poszerzyć Speedway, więc myślę, że Castagna i film sobie to w szczegółach przemyśleli tą ideę i może być to bardzo piękne święto żużlowe. Natomiast to potrzebuje czasu, jak wszystko, co jest nowe.
Pozostajemy jeszcze przy światowym żużlu. Teraz walka o tytuł indywidualnego mistrza świata, czyli Grand Prix 2018. Na starcie stanie czterech Polaków, w tym broniący srebra zielonogórzanin Patryk Dudek, oprócz niego gorzowianin Bartosz Zmarzlik, ponadto Maciej Janowski oraz debiutujący jako pełnoprawny uczestnik cyklu Przemysław Pawlicki. Szanse Polaków ocenia Tomasz Lorek, który zdradził nam, że ma swojego cichego faworyta do tytułu i nie jest to żaden z biało-czerwonych.
Trochę to wygląda tak, że mamy ambicje, aspiracje, żeby mieć trzeciego mistrza świata. Po Jerzym Szczekieru i Tomaszu Golobie jak najbardziej sensowne jest to rozumowanie, bo inwestycje, jakie są czynione na Speedway w Polsce, no, są niewspółmiernie większe niż w jakimkolwiek innym kraju. Trochę jest to bolesne, aczkolwiek pokazuje też, że czasami się zapędzamy niebezpiecznie w takie motorstwowe prężenie mózgu, bo czysto na papierze to powinniśmy zgarnąć złote medale bez mydła i bez problemu. Ona jest taką armię. Teraz nie ma Piotrka, ale jest Przemek Pawlicki, który myślę, że bardzo długo dojrzewał do tego, żeby być stałym uczestnikiem Grand Prix. To, że jest tatą Leona, to też na pewno go wzmocni. Natomiast powiem tak, Lee Adams, kiedy zobaczył Piotra Pawlickiego na to, że Bindziura powiedział, nie wierzę, co był się być mistrz świata, teraz jest Przemek w cyklu, który pojechał fantastycznie w Challenge'u w Toliatti i myślę, że może być naprawdę świetnie dysponowanym, chociaż mimo tego, że długo czekał na swój debiut jako stały uczestnik Grand Prix, to wciąż jest niedozenianym chłopakiem w tej stawce. Myślę, że wciąż patrzysz na niego jak na czwartego dobrycza. Wszyscy mówią o Patryku, o Magicu Janowskim i Bartku Zmarzliku, a wydaje mi się, że Przemek z takiej pozycji gościa, na którego nikt nie stawia, może sprawić naprawdę miłą niespodziankę. Natomiast trochę jest to zawstydzające, że ja wiem, że to jest sport, ale mamy armię ludzi, mamy speców od marketingu, mamy świetnych trenerów, znakomitych mechaników. Trochę to dziwne, że Jason Doll nie zatrudnia żadnego polskiego mechanika w swoim zespole. Nie? To też daje asok do myślenia, że jednak te nasze złote rączki są fantastyczne, ale jak to jest, że mistrz świata jeździ jak szalony, jeździ w Anglii, nie oszczędza się, jeździ w Szwecji, też się nie oszczędza, jeździ w turniejach indywidualnych i gość robi tytuł mistrza świata. świata na totalnym zmęczeniu. Nie? Ktoś powie determinacja, Australijczyk nie ma i zaszczacenia, musi udowodnić, że po coś przyjechał do Europy. Wszystko składa, tylko jak się weźmie pod uwagę, jaką pomoc mają polscy żużlowcy, no to powinniśmy wygrywać seryjnie Grand Prix, bo inwestycje płyną gigantyczne, a wszyscy inni są przy nas ubodzy krewni. Tak się nie dzieje, bo zawsze ktoś nas ubiegnie, jak nie ta Uwinden, to Greg Hancock, to Jason Doll, a my czekamy na to, więc myślę, że trochę taki niezdrowej spirali się nakręca, bo wszyscy władze chcą udowodnić, że nam się należy to, no nic się nam nie należy, po prostu trzeba to wywalczyć w sportowej rywalizacji. I im więcej będzie takiego dmuchania nacjonalistycznego, tym będzie gorzej dla chłopaków, bo w sporcie trzeba zdjąć umiejętnie presję, trzeba dbać o motywację, każdy, kto staje pod taszą, chce wygrywać, nie ma ludzi, którzy chcą przyjechać na miejsce czwartym. Natomiast spirala, która się uruchamia, że my jesteśmy w ogóle wiodącą siłą, że trzęsiemy żużlem. Trochę to jest nieeleganckie, bo co ma powiedzieć Wielka Brytania, która stworzyła podstawę żużla przez pół wieku, a wcale sobie nie uzurpuje prawa do tego, że ma wszelkie patenty na mądrość, nie? Więc myślę, że trochę takiego racjonalnego myślenia, powściągnięcia emocji i szukania optymalnych dróg, nie nakręcania się, że musimy mieć całe pudło dla naszych i takiego leczenia kompleksu, bo to niczemu nie służy, to jest dobra droga dla chłopaków, bo chłopcy to są świetni zawodnicy. Im jak się zdejmie troszeczkę pistolet odstawi od skroni, to będą jeszcze lepsi. Natomiast no, wieczne trąbienie o tym, że Cardiff jest gorsza, Warszawa jest w ogóle boska, Gorzów w ogóle Toruń, to my nadajemy ton, tak byśmy, nie wiem, robili coś rewolucyjnego. To kim jesteśmy na tle Formuły 1, MotoGP czy Superbikes? Więc to jest taki apel o to, żeby troszkę zejść z tym wybidaniem piersi, bo ani nie robimy nic rewolucyjnego, ani nie. Poza tym, że mamy świetne stadiony, to nie jest choreografia, czy sportowo nie robimy jakiejś rewolucji, nie? Czy to w sensie technologicznym, czy w sensie oprawy widowisk, czy w sensie sprzętowym, więc spokojnie to. Myślę, że Craig Cook nie będzie żadnym wielkim odkryciem, aczkolwiek jest to bardzo ambitny chłopak z motocrossu. Ciekawa postać. Myślę, że Artiom Aguta nie namiesza na poziomie Emila Sajfudinowa w roku 2009. Z Doyle'a zejdzie powietrze i presja. To nie znaczy, że będzie słabszy, natomiast wcale bym nie skreślał starych wyjadaczy Hancocka i Pedersena, którzy wciąż są mocni. Natomiast zwróciłbym uwagę na Tyja Uwindena, który wraca do starych, utartych schematów, bardzo mądrych. Peter Adams, który prowadził przed laty Cradley Heath, a później Wolverhampton Coventry. Najbardziej tęga głowa w żużlu, jeśli chodzi o strategię, o kopnięcie butem na wierzchnię, wszystko w Jaspiwego. I myślę, że to, że Peter Adams wraca do Uwindena, plus to, że Uwinden jest tatą, jak to go nazwali, Mr. Builder, bo budowniczy przez zimę, bo stworzył wszystko dla swojej pociechy. Myślę, że Uwinden jest na największym głodzie na tytuł mistrza świata, mimo że talentem nie jest to jakiś kosmiczny chłopak, to nie jest Tomek Gołob, to nie jest Darcy Ward. Także myślę, że takim cichym faworytem na dziś do złota według mnie jest Tyja Uwinden, do tego, że ma świetnego mechanika polskiego, Jacka Trojanowskiego, że ma kończę, który potrafi się świetnie aklimatyzować i dostosować do swoich aspiracji. Natomiast to, że Uwinden, jeśli będzie po raz trzeci mistrzem świata, no to pobije Petera Cravena i będzie najwybitniejszym Brytyjczykiem. To go kręci, bo jego fascynuje chęć tego, żeby być najlepszym w historii brytyjskim żużlowcem. Chociaż byli fantastycznie Mark Lawren, czy Chris Lewis, czy Kevin Dayton, czy Peter Coins, nie? I świat ze Śląskiego 7-6, to myślę, że Uwindena kręci niesamowicie to, że może być trzecie złoto, a nie jest wymieniony w roli faworytów, do grania faworytów i myślę, że do jego należy się najbardziej bać, jeśli ta koalicja polska ma w kim kogokolwiek upatrywać rywala do złota, to myślę, że Uwi jest idealnym. Takim nie do końca na niego się stawia, ale myślę, że Tajski będzie piekielnie groźny w tym roku.
Przenosimy się na nasze żużlowe podwórko, ale skoro było Grand Prix, to warto wspomnieć, że zaproszenie na pierwszy tegoroczny turniej cyklu do Warszawy na Stadion Narodowy otrzymał junior Falubazu. W magazynie żużlowym teraz Mateusz Tonder, który komentuje to trochę niespodziewane dla niego wyróżnienie. Młodzieżowiec zielonogórskiej drużyny mówi także o swoich przygotowaniach do sezonu.
Polski Związek Motorowy zaprosił Ciebie na Grand Prix w Warszawie. No i powiedz, jak Ty tą nagrodę, tą nominację przyjąłeś?
Dziękuję bardzo PZMotowi. Cieszę się, no. Nigdy jeszcze nie miałem okazji być na Narodowym. Myślę, że będzie tu fajny spektakl. Zobaczymy dobre ściganie. Będę podpatrywał trochę Patryka, mojego idola.
Jesteś ogólnie zaskoczony, że dostałeś takie zaproszenie?
No tak, trochę jestem zaskoczony. Myślę, że to trochę co pokazałem w sezonie też zobaczyli i dlatego też mnie nominowali do tych biletów. Zabieram wujka, bo tata oczywiście w pracy musi być.
Mówiłeś, że Patryka właśnie będziesz szczególnie w jakiś sposób, tak? Podglądał jego jazdę na torze, na tych zawodach.
No tak, Patryk daje z siebie wszystko na Grand Prix, będę każdy szczegół który będę mógł podpatrzeć, no to...
A powiedz ogólnie, jak przygotowania do sezonu? Trener Walczak, słyszałem, mocno tam z wami trenuje na sali, oprócz tego jeszcze zajęcia w warsztacie, a z twojej perspektywy, jak te właśnie przygotowania wyglądają?
W tym roku bardzo solidnie się przygotowujemy. Mamy treningi na sali akrobatycznej. W poniedziałki zawsze biegamy. Sobota, wiadomo, trochę regeneracji, basen i sauna. I niedziela odpoczynek. Teraz jeszcze doszły na ferie prace w warsztacie. Motocykle już mamy prawie skończone i czekamy na sezon. Teraz będę miał dwa motocykle, tak jak w tamtym sezonie. Na razie mam dwa silniki od Krzysia Jabłońskiego i zobaczymy, co będzie dalej.
To teraz trochę starszy i bardziej doświadczony zawodnik zielonogórskiej drużyny, Grzegorz Zęgota, który ostatnio wraz z Patrykiem Dudkiem oraz Kacprem Gomulskim ścigał się pod Toruniem na tak zwanych pitbajkach. Popularny Zęgi opowiedział nam o tej odmianie motocykli, zachwalał, że to fajna sprawa dla młodych fanów motoryzacji, a także między innymi zdradził, co będzie robił przed prezentacją falobasu, która już niedługo.
Ostatnio sobie taki wypad z Patrykiem i z Kacprem urządziliście, pitbajki to się fachowo nazywa.
No już właśnie nadszedł taki czas, że ciągnie nas na motocykli. Akurat nadarzyła się taka okazja dzięki tam chłopakom z Torunia, bo mają fantastyczne warunki, mają zadaszony taki mini tor, właśnie przystosowany do jazdy dla takich małych motocykli. I wspólnie z Patrykiem i z Gingerem gdzieś tam wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać, pojeździć. Dodatkowo jeszcze Szymon Woźniak był i było mnóstwo innych dzieciaków, którzy tam jeździli, więc super sprawa dla takich małych dzieciaczków, bo ja tu właśnie chciałem nawiązać do tego, że szkoda, że u nas takich warunków nie ma, bo to jest dobra droga do tego, żeby właśnie już takich małych dzieciaczków przygotowywać po to, co by chcieli robić później, być może nawet do momentu takiego, gdzie by zostali żużlowcami, to by złapali fajne podstawy, bo wtedy zupełnie inaczej się zaczyna jazdę, niżeli się już przebyło jakąś drogę i różne motocykle pod tyłkiem, że tak powiem, miało, niżeli wsiadać pierwszy raz na motocykl żużlowy, więc mam nadzieję, że kiedyś będzie dane nam takie warunki mieć tutaj w Zielonej Górze i dzięki temu dzieciaczki będą mogły już od podstaw się szkolić.
Te motocykle to wy macie własne, czy to gdzieś się pożycza? Jak to wygląda?
No akurat nasza trójka miała własne motocykle, ale akurat tam w tej hali, która jest pod Toruniem, to jest możliwość taka, że takie motocykle wypożyczać i zakupić. No, serwisant był od razu, no naprawdę pod każdym względem, bo to zorganizowane, więc trudno się dziwić, że w Toruniu myślę, że już niebawem będą mieli taką elitę swoich wychowanków, że trudno ich będzie tego ścignąć.
To chyba Łukasza Pawlikowskiego obiekt, tak? Z tego, co słyszałem, byłego żużlowca.
Tak, który niegdyś jeździł, a teraz się zajmuje szkoleniem takich dzieciaczków.
A powiedz, jak ogólnie wrażenia, bo to tak fajnie, takie małe kółka, fajnie, takie charakterystyczne te motocykle. Jak się na tym jeździ ogólnie?
Pitbajki mają to do siebie, że nie rozwijają jakichś dużych prędkości, dodatkowo jest to mały motocykl, więc wszelkiego rodzaju kontakty, gdzieś jak się jedzie dosyć blisko siebie, no z reguły nie kończą się jakoś kontuzjogennie i uciążliwe w skutkach, więc to jest dla nas taki plus, bo ryzyka nie ponosimy jakiegoś dużego. Motocross, duże motocykle i duże tory, jakieś skocznie, no to jakby to ryzyko jest znacznie większe, a tutaj możemy w kontakcie jeździć, różne warianty taktyczne stosować, a jakby te ryzyko kontuzji jest bardzo małe.
Pitbajki to jest bardziej zabawa, czy to jest jakiś element jednak przygotowań do sezonu?
Ja myślę, że to jest jedno z drugim takie dosyć połączone, bo zabawa przy tym również musi być, pewnego rodzaju rywalizacja też, ale też no w naszym wypadku każda forma jazdy na motocyklu jest dobra. Wiadomo, że żużlowy niekoniecznie oddaje jakby to, co ma się na innych motocyklach, ale tak jak mówię, ta jazda w kontakcie, właśnie łapanie luzu wszelkiego i takiego czucia motocykla, no to jest niezwykle istotne na starcie sezonu.
Jak się już tak pojeździ na takim motocyklu, to już by się na żużlowy chyba chciało siąść, co?
No to już niedługo. Myślę, że troszeczkę, co prawda, pogoda nas zaskakuje w ostatniej fazie zimy, ale na ogół tak jest. Marzec już na wyciągnięcie ręki, a w marcu jak w garcu. Mamy nadzieję tylko, że te mrozy dosyć szybko ustąpią i co? W przeciągu 2-3 tygodni już wyjedziemy na motocykle, ale żużlowe.
Jeśli chodzi o takie przygotowania kondycyjne, to waszym slangu umysłu już ostatnia prosta, prawda?
No tak, już zakończamy ten etap przygotowań na sali i tych obozów wszystkich, które były.
Bale,
i tak dalej.
Bale,
plebiscyty, tak. Już każdy z nas praktycznie motocykle poskładane, przygotowane już do wyjazdu na tor i co? I z niecierpliwością wypatrujemy już lepszej pogody, bo teraz głównie od tego wszystko zależy. Ja jeszcze, jeśli chodzi o różne wyjazdy, no to jeszcze mam przed sobą wyjazd do Włoch. Obserwując właśnie te warunki, które są tu, zdecydowałem się po prostu na to, że jadę pojeździć na krosie już do Włoch.
A kiedy?
Jadę w piątek i posiedzę tam do 10. Wrócę krótko przed przed prezentacją falubazu, więc tak, już potem nigdzie się nie wybieram. Mam nadzieję, że krótko po prezentacji już wyjedziemy na tor.
O sparingi chciałem cię zapytać szczegółowo. Ogólnie o dwa, pewnie się domyślasz, które 23-25 marca, wiadomo, to są na razie robocze terminy, bo wszystko jeszcze od pogody zależy. Przeciwnik Stal Gorzów, to jest jakiś smaczek dodatkowy, że akurat z gorzowianami się przyjdziemy, czy to są po prostu jazdy kontrolne i wy na to nie zwracacie uwagi?
Nie, to są jazdy kontrolne, nie zwracamy na to uwagi. Każdy z nas patrzy, żeby jak najlepiej wejść w ten sezon i raczej to jest forma dla nas treningu i przygotowania po prostu pod te najważniejsze mecze ligowe.
A Grzegorz Zęgota podczas niedawnego obozu żużlowej reprezentacji Polski zdobył wraz z zawodnikiem Stali, Szymonem Woźniakiem, Kasprowy Wierch. Gorzowianie są obecnie na zgrupowaniu w Karpaczu, gdzie odwiedził ich Ryszard Rachlewicz. Nasz reporter na miejscu dowiedział się, że po wyprawie w góry Woźniak będzie próbował zaatakować w marcowym sparingu Zęgotę, tym razem na torze. Wszystko oczywiście w ramach sportowej rywalizacji, bo obaj zawodnicy znają się bardzo dobrze.
Widziałem w internecie, że wraz z Grzesiem Zęgotą zdobyliście chyba Kasprowy Wierch, tak?
Tak, tak.
Strasznie byliście zmęczeni. No to tutaj Śnieżka niedaleko, niższa od Kasprowego, jakieś ponad 300 metrów.
Na zgrupowaniu kadry z Grzesiem Zęgotą i Krzysiem Buczkowskim zaatakowaliśmy Kasprowy Wierch. Taką...
Kolejką czy na nogach?
Nie, oczywiście na nogach i to taką chyba najtrudniejszą trasą przez Dolinę Goryczkową. Także no było to dla nas nie lada wyzwanie, zwłaszcza ze względu na dużą ilość śniegu. Praktycznie odkąd wyszliśmy powyżej linii lasu, to co krok brodziliśmy po pas w śniegu. No tutaj chyba są trochę łatwiejsze warunki, ale z kolei jest o wiele zimniej. Także może góra trochę niższa, warunki trochę inne, ale no jak znam siebie, to tutaj nie da mi ta Śnieżka spokoju i któregoś dnia zaatakuję i dołożę ją do swojej kolekcji, chociaż już kiedyś byłem.
No tam na Kasprowym też zapowiedziałeś Grzegorzowi, że go zaatakujesz podczas meczu derbowego, który już powoli się zbliża. Sparingowy był sparingowy, ale jednak.
Tak jest. Mieliśmy już, akurat z Grzesiem się dobrze znamy, kumplujemy się i oczywiście to było tak na żarty. No ale tak się właśnie śmialiśmy, że już pierwszy sparing mamy za sobą i rywalizowaliśmy w wejściu na Kasprowy Wierch, ale powiedzmy, że było na Kasprowym 3-3. Zobaczymy, jak to wyjdzie już na torze.
Skoro wywołaliśmy ten wątek zielonogórsko-gorzowski, to na koniec dzisiejszego magazynu wracamy do Tomasza Lorka, żużlowego eksperta. Poprosiliśmy o zestawienie składów Falubazu i Stali na sezon 2018. Fachowiec powiedział nam m.in., gdzie jego zdaniem mogą dotrzeć oba lubuskie kluby w rozgrywkach Ekstraligi.
Skóra mówi, że zespół jest bardzo fajny. Na pewno ekipa jest ciekawa. Jakob Purcell, który będzie liderem Wolverhampton Wolves, zna skórę z czasów jazdy w Anglii, więc na pewno będą mieli fajny klimat. Bardzo dobry ruch z Mikaelem Ibsenem Jensenem, który jest, uważam, niedocenianym zawodnikiem, a może naprawdę być świetnym ogniwem w Falubazie. Co bym nie skreślał Martina Skolińskiego, czy Mikaela Ibsena Jensena, czy Kacpra Gomorskiego, który po niespełnionych nadziejach w Gdańsku może być naprawdę świetnym zawodnikiem. I plus trzon, czyli Zęgi wracający, a myślę, że będzie napędzony, bo pokazał, że był bardzo ważnym ogniwem w Unii Leszno i przyczynił się do zdobycia punktu, choć był niechcianym dzieckiem do Maja u Piotrka Barona, to myślę, że Patryk Dudek, który tak samo będzie chciał być mistrzem świata, jak i punktować w Zielonej Górze na poziomie wysokim, plus Pateta, który znakomicie się spisuje i pokazuje, że wiek jest tylko liczbą, to może być naprawdę ciekawy zespół i korzyści finansowe, jakie zrodziły się po odejściu osobicie opłacanej Doyle'a Marka Cieślaka, Jarka Hampela mogą być bardzo fajne, ale głównie chodzi o czynnik duchowy. Myślę, że Zielona Góra przy skórze od dotknięcia to może być czarny koniec Trzeligi.
Falubas, Zielona Góra, a Stal Gorzów, rywal z Zamiedzy. No ja mam wrażenie, że więcej się dyskutuje właśnie o składzie Falubazu i o tych zmianach w Falubazie niż o Stali, a jakbyś zestawił dwa lubuskie zespoły na sezon 2018?
Stal Gorzów jest ciekawym tworem, bo na pewno Martin Waculik się urokopał. Bardzo mnie cieszy, że Krzysiu Kasprzak-Gejke, który ma słabość do Anglii, pisał kontrakt w Rhinos Rockets, bo to jest tor, który go jeszcze bardziej uskrzydli i rozwinie. Chociaż może dla niektórych to się wydać dziwne, jak można rozwijać, konfigurować zawodnika, który jest ukształtowany i ma już swoje lata. Natomiast myślę, że to jest taki typ zawodnika, że im częściej się ściga, tym jest lepszy, więc Gejke doskonale rozumie swoje potrzeby i Krzysiu Kasprzak, który otarł się o tytuł mistrza świata przed 4 laty. I gdyby nie feralny występ w Lancu, to myślę, że to nie oni Greg Hancock, a Gejke by się cieszył z złota. No, szkoda. Takie sytuacje mogą już nie wrócić, nie powtórzyć, ale wielka szkoda, że Krzysztof, natomiast Gejke musi często się ścigać. I myślę, że Piotrek Paluch wykonuje świetną pracę z juniorami, że trochę się nie docenia, bo jak się spojrzy, to jest też problem tego, że Gorzowianie przez lata wychowali z dziesiątki znakomitych żużlowców, czy to Padewski, czy Migosz, czy Rębas, czy Jantosz. Natomiast na tym tle trudno dzisiaj wykreować wielką gwiazdę. Oczywiście Bartosz Mazlik to jest przedstawiciel młodej fali, ale trochę się ich docenia Rafała Kaczmarza, który myślę, że odpali i Gorzowianie mają bardzo ciekawy zespół, nawet strata Iversena na rzecz Torunian. Dla niektórych bolesne, myślę, że może być ozdrowieńczo, jak balsam wpłynąć na formę Stali Gorzów, bo to jest w dalszym ciągu ciekawy zespół i ten zespół okrzepł. On co prawda stracił po dramatycznym, fantastycznym meczu ze Spartą Wrocław szansę na występ w finale. Natomiast to jest ekipa, która jest na pewno w gronie faworytów do walki o złoty medal. Bezsprzecznie, mimo tego, że już nie ma tego jokera, kiedyś był Jarek Szymkowiak w Falubazie, że Bartosz Mazik już jako senior troszeczkę zmotywował juniorską formację do tego, żeby się bardziej chłopcy starali, ale Bolo, czyli Piotr Paweł, wykonuje tą świetną pracę i myślę, że i KK, i Wacu, i Bartek Zmarzlik będą naprawdę się ścigać na bardzo wysokim poziomie. Ciekawi mnie też ten ruch Petera Leunga, bo to nie oznacza wcale, że Peter Leung dla niektórych rentier to jest chłopak, który zdobywał Puchar Świata jeszcze z Tonym Rickardsonem w 2003 roku, więc to wcale nie jest chłopak, którego warto skreślać. Także no, myślę, że playoff dla obu ekip lubuskich jest jak najbardziej realny.
Tyle, Tomasz Lorek. To wszystko w tym magazynie żużlowym Radia Zielona Góra. Kolejny za tydzień o stałej porze. Jakub Leśniński, kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.